Okej, raport wysłany.
Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
Słucham?
No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
O kim ty mówisz?
O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
W naszym studiu lider Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zarządził pan w Nowoczesnej wicie kwietnych wianków, malowanie transparentów z napisami witaj w domu, witaj w Polsce, witaj w ojczyźnie.
A z jakiej okazji miałbym to?
Podobno Donald Tusk do was wraca.
No, rozumiem, że rozmawiamy na razie o interpretacji słów Donalda Tuska, które padły 4 czerwca, z których być może część osób wyinterpretowała to, że być może wróci.
Rozmawiamy o tym, czy pan czeka na powrót Donalda Tuska.
Znaczy, najgorsze, co możemy zrobić na opozycji, to ręce założywszy czekać, aż ktoś przyjedzie na białym koniu i za nas wszystko posprząta i zrobi. Tu się trzeba brać za robotę.
Ale Koalicja Obywatelska potrzebuje powrotu Donalda Tuska?
Ja myślę, że każde ręce na pokładzie są potrzebne. Donald Tusk jest doświadczonym politykiem, dwukrotnym premierem, szefem Rady Europejskiej, człowiekiem, który naprawdę bardzo wiele osiągnął i przez wiele lat w Polsce rządził.
No i pytanie, czy wy go potrzebujecie jako przywódcy, bo na przykład Aleksander Kwaśniewski mówi o opozycji, że właśnie tego wam brakuje. Brakuje wam przywódcy.
Ja nie mam takiego poczucia, że na opozycji cały jest problem z przywództwem.
Tak, jest przywódca opozycji?
Ale pytanie, czy musi być zawsze jeden
przywódca?
Nie, jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli się zafiksujemy wszyscy na szukaniu polskiego Macrona, czy na czekaniu na Donalda Tuska na białym koniu, to jeżeli coś takiego się nie zdarzy, to zawsze będziemy przegrywać. A tu chodzi o to, żeby po prostu cały czas pracować. Rok temu, troszeczkę mniej niż rok temu, Rafał Trzaskowski uzyskał fenomenalny wynik i zmobilizował naprawdę rzeszę Polaków do tego, żeby...
I to on powinien być przywódcą opozycji dzisiaj?
Myślę, że
przywódcą
jest,
Platformy,
myślę,
Koalicji Obywatelskiej?
Że jest jednym z liderów. Jest jednym z liderów i na pewno wielu
Polaków
dlaczego
ciągle
wiąże...
na przykład politycy Platformy mówią Tusku wróć, Tusku czekamy, ale to jest, Tusku
to,
musisz.
To jest pytanie do polityków Platformy.
I pan ja nie z nimi
jestem,
o tym nie
ja nie jestem politykiem Platformy.
Jasne,
nie sądzę,
ale jest
że
pan
gdyby...
politykiem Koalicji Obywatelskiej, który rozmawia z politykami Platformy, bo jesteście w jednym
rozmawiam,
klubie.
Rozmawiam, no to jest tak, my stworzyliśmy w 2019 roku formułę Koalicji Obywatelskiej, która w 2019 roku uzyskała 27% w wyborach, największy klub opozycyjny. Naszym celem nie jest to, żeby w następnych wyborach mieć największy klub opozycyjny, tylko żeby wygrać te wybory. Żeby wygrać te wybory musimy, i to jest coś, co istnieje, teraz funkcjonuje, żeby wygrać wybory musimy się zastanowić nad rozszerzeniem, przebudowaniem formuły opozycyjnej.
O,
myślę, że rozszerzeniem Koalicji Obywatelskiej.
To o tym rozmawiajmy. Na razie wraca Ryszard Petru, znajomy pana, dobry znajomy.
Uważam.
Znów go widać w mediach, udzielił kilku wywiadów w takim tournée. Może wrócić do Nowoczesnej?
No, znaczy na razie nie powiedział, że zapowiedział powrotu do polityki.
No nie, pytanie, czy z panem rozmawiał o tym, że może chciałby wrócić do Nowoczesnej?
Nie rozmawialiśmy o powrocie do Nowoczesnej. Na pewno się z Ryszardem Petru w najbliższym czasie będę chciał umówić i porozmawiać o tym, jak wyobraża sobie funkcjonowanie swojego nowego think tanku. Bo
no
uważam,
właśnie,
że tego typu inicjatywy są
przydatne. Zaprosi go do Nowoczesnej?
Przydatne. Będziemy rozmawiać na pewno. Czy będzie chciał? No, Ryszard Petru odszedł z Nowoczesnej, więc jakby to jest pytanie o to, jaki on ma plan. Natomiast uważam,
pytanie
że...
Pytanie o to, jaki pan ma plan i czy ma pan dla niego zaproszenie. Proszę nie uciekać od tego pytania.
Porozmawiamy na pewno o tym. Myślę, że ludzie, którzy mają podobne myślenie o najważniejszych sprawach, powinni się zbierać. Dlatego ja uważam, że w opozycji dzisiaj w ogóle jest miejsce dla każdego i dla każdego to miejsce trzeba szukać. Dlatego też wracając do poprzedniego pytania,
jest
wszystkie ręce na pokład.
Instytut Ale Myśli też... Liberalnej, założony przez Ryszarda Petru, think tank, to będzie wasze nowe zaplecze eksperckie?
Znaczy,
wasze Nowoczesnej?
Znaczy my w Nowoczesnej też mamy swoje, że tak powiem, zaplecze, natomiast
nie, no,
uważam...
Ale czy to będzie Instytut Myśli Liberalnej? To jest wasz nowy think tank?
To jest think tank Ryszarda Petru. Natomiast
nie
jest
tylko.
Wiele osób, które są w Nowoczesnej i są członkami, nawet członkami władz Nowoczesnej.
No właśnie, sekretarz generalny Nowoczesnej, Sławomir Potapowicz, jest jednym z założycieli
tak
i członków zespołu
tak
Instytutu
jest.
Myśli Liberalnej Ryszarda Petru.
Tak jest. I uważam, że do dorobku Instytutu Myśli Liberalnej, tak samo jak z dorobku Forum Obywatelskiego Rozwoju, tak samo jak z dorobku innych think tanków, których w Polsce wbrew pozorom niestety nie ma dużo, powinno być więcej, dlatego uważam, że to jest inicjatywa cenna. Partie polityczne powinny korzystać.
I pan jako szef Nowoczesnej będzie korzystał z podpowiedzi Ryszarda Petru, założyciela Instytutu Myśli Liberalnej.
Jeżeli będą ciekawe projekty tam, a znam Ryszarda Petru, znam jego poglądy, to zakładam, że tak właśnie będzie. Chętnie będę z takich rzeczy korzystał, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, kwestie bezpieczeństwa, kwestie praworządności. Wiem, że tam jest dużo osób, z którymi ja na przykład współpracuję. Jest tam Piotr Niemczyk, jestem z nim w stałym kontakcie, jest też moim doradcą. Także jeżeli będą ciekawe pomysły, z największą przyjemnością i zachęcam wszystkich tych, którzy mają na to siły, do tworzenia think tanków.
Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, jest naszym gościem. Dobrze pan zna pana profesora Wiącka?
Dobrze nie, no to jest, to jakby profesor Wiącek jest akademikiem i do tej pory nie jest znany z wypowiedzi publicznych.
No właśnie, to jest kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, kandydat zgłoszony przez opozycję, między innymi przez Nowoczesną.
Między innymi tak.
Wie pan, jak profesor Wiącek ocenia działanie Trybunału Konstytucyjnego, dzisiaj funkcjonującego? Na przykład, czy uznaje wyroki Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej?
Znaczy, wydaje mi się, że w konkretnych sprawach będzie to bardzo konkretnie rozpatrywał.
Wydaje
to znaczy, jeżeli nie, no to wiem. Okay. Jeżeli będzie wyrok
prosto
Trybunału,
i konkretnie. Czy profesor Wiącek, wasz kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, uważa, że obecnie funkcjonujący w Polsce Trybunał Konstytucyjny jest legalnie wybrany i legalnie funkcjonujący?
Są na pewno tam sędziowie dublerzy, którzy doprowadzają do sytuacji, że mogą być kwestionowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
Tak uważa profesor Wiącek?
No myślę, że tak. To znaczy,
myśli pan, ale pan tak, tego nie wie.
Na 100% tego nie wiem.
Nie tak, rozmawialiście z nim o tym, zgłaszając jego kandydaturę?
Rozmawialiśmy, znaczy jakby to jest tak. Profesor Wiącek widzi złożoność tej sytuacji, bo akurat to wiem, o tym rozmawialiśmy. Problem polskiej sytuacji teraz, jeśli chodzi o stan praworządności i prawa, polega na tym, że bardzo wiele wyroków różnych organów, w tym Trybunału Konstytucyjnego, może być kwestionowane i może
Wy
być podważane.
Opozycja macie zupełnie inny ogląd sytuacji, bardzo ostry i konkretny.
Tak,
ale dlaczego
ale my
pytam?
Jesteśmy
europosłanka Sylwia Spurek pyta na Twitterze na przykład tak. Czy ktoś zna poglądy kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich, na przykład w sprawie systemowej dyskryminacji osób LGBTI w Polsce? Pan zna?
Wiem na pewno, bo akurat o tym rozmawialiśmy, że będzie bronił praw każdego prawa każdego obywatela. Tak
czy
samo
uważa,
jak
skończyłbym tylko myśl. Systemowa dyskryminacja osób LGBTI?
Ja tak uważam.
Nie,
czy
profesor Wiącek
tak uważa? Profesor Wiącek wprost nie wiem, natomiast wiem na pewno, że każdej osoby, która będzie się czuła dyskryminowana, będzie bronił.
Czy
czyli każda
Wiącek
osoba, która
uważa,
poczuje, że jest dyskryminowana, będzie mogła się do niego zwrócić.
Czy wasz kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Wiącek, uważa, że aborcja jest prawem człowieka?
Nie wiem tego, czy tak
czy
uważa. Natomiast
wasz kandydat, profesor Wiącek, jest za zamykaniem ferm przemysłowych? Pyta Sylwia Spurek.
To nie pytałem o to, musiałaby Sylwia. Tylko ja...
Zgłaszając kandydaturę pana profesora, nie rozmawialiście z nim o tym, jaką on ma wizję świata?
Rozmawialiśmy, tylko moją kandydatką marzeń była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.
To już było.
Tak,
idziemy do przodu, panie pośle. Rozmawiamy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i nie tylko. Już teraz na rmf24.pl, w portalu interia.pl i w internetowym radiu informacyjno-muzycznym rmf24.pl. Polecamy się. Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pan mówi o marzeniach sprzed kilku tygodni, miesięcy w zasadzie, ale dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.
Ale
przynosicie do Sejmu kandydaturę. Piszecie, że to jest świetny kandydat, ale tak naprawdę nie wiecie, jakie są jego poglądy.
Nie. To jakby fundamentalnie się z panem nie zgadzam.
Przed chwilą pokazaliśmy, że pan nie wie, co myśli pan profesor Wiącek.
Nie. Teraz tak. Ustrojodawca, w tym przypadku Polacy w referendum konstytucyjnym, ustalili, i przede wszystkim twórcy konstytucji, jak powinien być zbudowany Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich to jest urząd, który musi być, w którego istnienie jest wpisany systemowy kompromis. Żeby powołać Rzecznika Praw Obywatelskich, trzeba się porozumieć. Czyli jakby mówiąc Maxem Weberem, trzeba iść na etykę odpowiedzialności, a nie etykę przekonania.
Wspaniale,
i teraz,
ale to jest zupełnie inna sprawa. Ja nie o to zupełnie
ale to
pytam.
Jest właśnie sprawa fundamentalna.
Żeby pójść na kompromisy, żeby zgodzić się na jakąś kandydaturę, warto wiedzieć, z kim konkretnie mamy do czynienia.
Tak.
I pan tego nie potrafi mi opowiedzieć.
Nie, no, mamy do czynienia z konstytucjonalistą, z osobą niezależną, z profesorem prawa, z którym rozmawialiśmy właśnie o Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby pan mi wtedy dał skończyć, to bym powiedział, rozumie pan profesor Wiącek złożoność tego całego systemu, ale w sytuacji, gdy obywatel złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego i ten Trybunał Konstytucyjny uzna tę skargę, no to on będzie musiał stanąć po stronie tego obywatela. To są tego...
Czyli wtedy, kiedy Trybunał zadziała zgodnie... Momencik. Wtedy, kiedy Trybunał będzie działał zgodnie z wolą obywatela, to pan profesor jako Rzecznik Praw Obywatelskich powie tak, to jest dobry werdykt, a kiedy niezgodnie z wolą obywatela, to nie będzie uznawał tego Trybunału?
Trybunał Konstytucyjny ma różne, znaczy różne możliwości, możliwości działania. Natomiast jakby...
Albo Trybunał Konstytucyjny jest legalnie wybrany i legalnie funkcjonujący, są w nim legalnie wybrani sędziowie, albo nie. Niezależnie od tego, jakie dalej podejmują decyzje, bo to jest zupełnie inna sprawa.
Znaczy jakby są nielegalnie wybrani sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego i udział ich w podejmowaniu konkretnych decyzji sprawia, że te decyzje mogą być kwestionowane. I to jest jakby prosta sprawa.
Do
i
przodu.
To wszyscy konstytucjonaliści to jednoznacznie oceniają, że
nie
tak właśnie
wszyscy,
jest.
I to na tym polega problem, że różnie z prawnikami jest i cała ta dyskusja też na tym polega. Dobrze o tym wiemy. Ale czy porozumienie Jarosława Gowina poprze w Sejmie pana profesora Wiącka
mam nadzieję, że tak, bo właśnie złożoność tej sytuacji polega na tym, że to jest i dlatego tak, dlatego musimy zagłosować na kandydaturę, która być może nie jest kandydaturą marzeń, tak jak ja przed chwilą mówiłem o marzeniach, że to jest ostatni moment na to, żeby instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce była w Polsce wybrana zgodnie z konstytucją i niezależna od władzy.
Okej, ale pytanie, co wam obiecał wicepremier Gowin? Powiedział, że Porozumienie jako ekipa polityczna w Sejmie zagłosuje za kandydatem opozycji?
Znaczy, sprawdzimy w głosowaniu.
Nie, ja nie pytam o to, co będzie. Ja nie chcę wróżyć. Chcę się dowiedzieć, co wam powiedział wicepremier Gowin.
Wicepremier Gowin zresztą publicznie deklarował, że zagłosują za kandydaturą.
On zagłosuje.
Tak.
No a pytanie, co zrobi całe Porozumienie? Rozmawialiście o tym?
Myślę, że tego na 100% może nie wiedzieć pan premier Gowin.
Nie,
wiem,
pytanie,
że przynajmniej kilka
tym,
osób
pośle.
Z Porozumienia będzie głosowało za tą kandydaturą.
Rozmawialiście o tym z wicepremierem Gowinem?
Tak.
I co powiedział?
No mówię, wiem, że przynajmniej kilka osób będzie głosowało za tą kandydaturą. I mówię, to jest... Nawet mając szereg wątpliwości, nawet nie potrafiąc odpowiedzieć na wszystkie pytania, które sformułowała pani poseł Spurek, to jest kwestia odpowiedzialności za instytucję publiczną. To jest kwestia zagłosowania za tym, żeby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich był wybrany legalnie i był niezależny od władzy.
I jeśli to jest kwestia skuteczności w polityce i negocjacji w polityce.
Jeśli to się nie zdarzy, to możemy wylądować sytuacją taką, że PiS przeprowadzi walcem ustawę i Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie Zbigniew Ziobro. W związku z tym...
No nie, Lidia Staroń jest kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich,
tak,
zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość.
Pytanie różni się tylko trochę pewnie, może trochę bardziej, ale jednak nadal jest czynnym politykiem, osobą, która będzie silnie powiązana, myślę, z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym można mieć wątpliwości co do poszczególnych wypowiedzi czy wobec braku konkretnych deklaracji w pojedynczych sprawach pana profesora Wiącka. Natomiast oceniając globalnie, to w polityce też ma znaczenie, ważne jest to, czy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie minister Ziobro, czy nie?
Podpisał się pan pod ustawą, która miałaby zlikwidować TVP Info?
Nie podpisałem się.
To jest pomysł Platformy Obywatelskiej.
Tak.
Pan jako koalicjant z Koalicji Obywatelskiej nie podpisuje się pod tym projektem?
No, nie musimy się podpisywać pod wszystkimi projektami.
Jasne, ale czy pan popiera ten pomysł?
Uważam, że w tej formule TVP Info powinna być zlikwidowana i możemy się zastanowić nad powołaniem telewizji publicznej nowej, po prostu w zupełnie nowej formule.
No tak, tylko Nowoczesna, jako członek Koalicji Obywatelskiej, ma swój projekt ustawy w tej sprawie i on się kompletnie rozjeżdża z pomysłem Platformy Obywatelskiej.
Tak, znaczy jakby...
To pan dzisiaj jest za pomysłem Platformy, czy za pomysłem Nowoczesnej?
Znaczy jakby uważam, że my powinniśmy zbudować zupełnie nowe media publiczne, I tu, tutaj,
pytanie w jaki sposób? Na bazie ustawy nowoczesnej z 2019 roku?
Myślę, znaczy, no, pewnie jakieś tam modyfikacje pewnie powinniśmy zrobić.
No dobra, ale konkrety. No, tam jest pomysł na Obywatelską Radę Mediów. Czyli co to będzie?
Znaczy, to jest wykorzystanie uniwersytetów, samorządów wojewódzkich, organizacji pozarządowych po to, żeby można było w taki sposób wybierać kolegialny zarząd telewizji publicznej, który będzie po prostu niezależny od polityków. Mamy przecież różne samorządy wojewódzkie o różnych afiliacjach politycznych, które mogłyby desygnować do takiej rady. Mamy uniwersytety, które mają swoje senaty, mogłyby te uniwersytety desygnować swoich przedstawicieli do takiej rady. Mamy organizacje pozarządowe ze statusem OPP, które też mogłyby jakąś grupę osób wybierać. Wtedy powstaje rada, która jest społeczna, niezależna od polityków wprost partyjnych, która mogłaby wybierać kolegialny zarząd i wtedy mamy zupełnie inne funkcjonowanie.
I co z osobami, które dzisiaj pracują w TVP Info na przykład? Mogłyby pracować dalej? Podlegałoby jakiejś weryfikacji? Czy z automatu byłyby zwolnione?
No myślę, że mamy szereg osób, które po prostu widać wyraźnie po tym, co robią, że się kompletnie nie nadają do pracy dziennikarskiej.
Ale to politycy będą decydować o tym?
Myślę,
kto się nadaje,
że taki nowy zarząd nowej powołanej telewizji by musiał to zrobić już na takiej bazie mediów już bardziej społecznych.
No nie, bo Platforma chce zlikwidować TVP Info, rozumiem. Likwidujemy, zwalniamy wszystkich do zera.
No
pan to popiera?
Uważam, że w tej formule dzisiaj TVP Info jest nie do uratowania po prostu, ale też uważam, że całe te osoby, które tam pracują od lat, operatorzy, dźwiękowcy, wszystkie osoby, które zajmują się całą obsługą, powinni mieć szansę znaleźć zatrudnienie w takich odmienionych mediach publicznych. Myślę, że to jest droga.
Czyli komisja weryfikacyjna jest potrzebna.
Natomiast dzisiaj nie potrafię sobie wyobrazić pracy w prawdziwej... zresztą takie osoby jak Michała Rachonia na przykład, czy pana Adamczyka, no to potem weryfikuje rynek medialny, jak PiS już przestanie rządzić.
No i jeśli politycy zaczynają wymieniać nazwiska osób, które nie powinny pracować w mediach, zaczyna być groźnie, niezależnie od ocen poszczególnych
wie
osób.
Wie pan, tylko że to jest kwestia drogi. Jakby pan Rachoń był politykiem Prawa i Sprawiedliwości normalnym, regularnym. I jakby nadal jest, i pan to doskonale przecież wie, obserwuje to pan, jest nadal po prostu politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj co to tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Za jakiś czas Sejm zajmie się pomysłem PiS-u na podniesienie składki zdrowotnej. Czy Nowoczesna złoży przy okazji poprawkę, taki pomysł, żeby każdy z nas płacił mniej na składkę zdrowotną, jeśli się regularnie bada?
To jest taki pomysł, który mieliśmy w programie. Uważamy, że...
Mieliśmy? Już nie
mamy, tak. Oczywiście mamy też, który proponowaliśmy.
Zmniejszymy wysokość składki zdrowotnej dla osób stosujących się do zaleceń lekarskich, poddających się regularnym przeglądom zdrowotnym, nieuzależnionym od tytoniu, alkoholu i innych używek. Aktualny pomysł.
To jest aktualny pomysł oczywiście, bo kwestia profilaktyki jest fundamentalna. No w cywilizowanych, jakby najmniej się wydaje na ochronę zdrowia w tych miejscach, gdzie faktycznie idzie profilaktyka.
I wszyscy pewnie przyklaśniemy, tylko się zastanawiam nad jednym. Jak w praktyce wyglądałoby sprawdzanie, czy ktoś jest uzależniony od tytoniu albo uzależniony od alkoholu?
Myślę, że kwestie uzależnienia od tytoniu, to jest akurat tak, jak lekarz jest bardzo, bardzo łatwo to sprawdzić na tych właśnie badaniach profilaktycznych.
Czyli lekarz będzie musiał wystawić mi świadectwo, że ja nie palę, na pewno.
No myślę, że to by było najbardziej obiektywne.
Ale to jest tak wymyślone. Idę do lekarza i lekarz poświadcza, że nie palę, nie spożywam alkoholu i nie biorę innych używek. Pierwsza... I dzięki temu płacę niższą składkę zdrowotną.
Jak pan bywa u lekarza czasem, no to jakby pierwszy element badania to jest wywiad przeprowadzony przez lekarza.
On nie pyta, czy pan pali. Ja mówię, nie palę. I nie wypisuję zaświadczenie, że nie palę.
I trzeba być w tym zakresie. Jeżeli chce się faktycznie zbadać profilaktycznie, trzeba tutaj nie ściemniać, mówiąc
super,
mówiąc
ale prosto. Jeśli będę wiedział, że zapłacę niższą składkę zdrowotną dzięki temu, to obawiam się, ja nie ściemnię, bo nie palę, ale myślę, że znajdzie się ktoś, kto będzie ściemniał.
To jest tak, że jakby jak ktoś ściemni i potem będzie miał badania profilaktyczne, chociażby prześwietlenie płuc, no to jakby bardzo łatwo mu to wyjdzie. No to jakby ten lekarz
jeśli
już będzie
miał prześwietlenie płuc, ale to nie jest tak, że każdy z nas ma prześwietlenia płuc jakoś często w życiu robione, wie pan o tym?
No na tym polega ta profilaktyka, jeżeli ktoś się będzie zgłaszał, no to co jakiś czas to będzie robił.
Kiedy pan miał ostatnio badania płuc robione?
Wychodzi. 3 tygodnie tam.
O, to ma pan szczęście, bo ja chyba na studiach, jak dobrze pamiętam.
No ale jeżeli zależy nam na tym wszystkim, żeby Polacy byli zdrowi, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polacy badali się profilaktycznie.
To wszystko jest no więc jakby, aż truizmem trąci. Ja pytam o to, właśnie. Jak w praktyce wyegzekwować to, co państwo zapisali w programie. No, bo to są fajne pomysły być może, tylko pytanie, czy praktycznie egzekwowalne.
No to jest pomysł programowy, który trzeba będzie potem faktycznie wpisać w ustawie wspólnie z ekspertami. Na dzisiaj to jest tak, że PiS chce załatać
dziurę. To jest
pomysł
z 2019 roku.
Budżetową.
Dwa lata mijają na wymyślenie tego, jak to zrobić, panie pośle. No, było trochę czasu, żeby przemyśleć, jak to wygląda w praktyce.
Ale o tym akurat rozmawialiśmy, okay. Więc o tym mówię.
W ilu blokach powinna pójść opozycja do wyborów parlamentarnych?
Moim zdaniem w jednym.
I to jest realne?
Gdybym w to nie wierzył, to bym o tym nie mówił cały czas. Myślę, że to jest piekielnie trudne, ale...
PSL nie chce z Platformą Obywatelską. Lewica ogłasza, że idzie sama w lewicowym bloku. Pan wciąż wierzy, że jeden blok jest możliwy.
Jakby trzeba wierzyć, trzeba mieć nadzieję i trzeba działać w tym kierunku. Ja będę robił wszystko, żeby powstał jeden blok. Jeżeli to się nie uda, to powinno tych bloków po prostu powstać jak najmniej.
Okay. Gdyby były dwa bloki...
Nie znoszę Donta.
Gdyby były dwa bloki, jeden taki bardziej centrowy, drugi lewicowy, to gdzie powinna być koalicja obywatelska?
Co to znaczy bardziej centrowy, bardziej lewicowy?
No taki centrowy to jest ten, o którym mówi na przykład PSL. A lewicowy to ten, tylko, który chce tworzyć lewicę. Do kogo bliżej Koalicji Obywatelskiej? Do PSL-u czy do lewicy?
Chciałbym zrozumieć, czym jest centrowość w tym wydaniu i czym jest lewicowość w tym wydaniu. Bo jeżeli za lewicowość rozumiemy walkę o prawa człowieka, to chciałbym być w takim bloku, który się nazywa lewicowość.
Rozmywa pan problem. Lewicy czy do PSL-u? Gdzie jest bliżej Koalicji Obywatelskiej? Z kim chciałby pójść do wyborów bardziej?
Chciałbym, żebyśmy stworzyli jeden duży blok.
No to już było, udało się. Jesteśmy chyba w innym miejscu.
I to wtedy jest dosyć oczywiste. Natomiast jeśli nie będzie jednego bloku, no to wtedy musimy faktycznie się porozumieć do kwestii fundamentów programowych.
Wyobraża pan sobie,
i
że
wtedy
opozycja...
wyobrażam sobie oba takie bloki. Pytanie o te fundamenty programowe.
Ale wyobraża pan sobie, że jeszcze przed wyborami opozycja przygarnia do siebie Jarosława Gowina?
No dzisiaj mi jest sobie bardzo trudno to wyobrazić. Dlatego, że Jarosław Gowin konsekwentnie uczestniczy w demontażu instytucji państwowych robionym przez Jarosława Kaczyńskiego.
Jeszcze przed chwilą namawialiście go do tego, żeby rząd techniczny tworzyć.
Porzuca to i wychodzi z tego.
To wtedy to nie było istotne, kiedy namawialiście go, żeby stworzyć rząd techniczny?
Celem opozycji powinno być to, żeby natychmiast wyjść, żeby jak najszybciej przestać być opozycją.
Warunkiem jest przygarnięcie Jarosława Gowina i pójście z nim do wyborów, to już nie jest cel ważny?
Uważam, że dzisiaj to jest szczególnie ważne, bo to, co robi Jarosław Kaczyński, jest szkodliwe dla państwa. I jeżeli faktycznie Jarosław Gowin dzisiaj by powiedział, kończę z tym, chcę przejść i jestem gotów zmienić większość w polskim Sejmie, no to jest jakiś asumpt do rozmowy. Jeżeli tego nie robi, no to trudno będzie to krótko przed wyborami dawać tylko miejsca na liście.
Panie pośle, jaki jest pana największy sukces w ostatnim półtora roku, odkąd jest pan przewodniczącym Nowoczesnej? W tym przewodniczeniu.
To wyjątkowo trudny czas.
Ja nie pytam o kłopoty, tylko o sukcesy. Największy sukces, który pan od razu wymienia.
To, co uważam, naprawdę nam świetnie poszło jako Nowoczesne, jako całej ekipie Nowoczesnej, to wyjątkowo mocne zaangażowanie w kampanię Rafała Trzaskowskiego. My zebraliśmy ponad 150 tysięcy podpisów jako Nowoczesna. Byliśmy naprawdę wszędzie. Strasznie mocno zaangażowała się nasza młodzieżówka.
A w tym czasie obok tego sukcesu były porażki, takie jak sondażowy zjazd Koalicji Obywatelskiej, odpływ posłów Nowoczesnej z Koalicji Obywatelskiej. Pan się czuje współodpowiedzialny za ten zjazd w notowaniach Koalicji Obywatelskiej?
To jest tak, że wszyscy musimy się czuć...
Czy pan się czuje współodpowiedzialny?
Oczywiście też jako część Koalicji Obywatelskiej czuję się współodpowiedzialna, natomiast uważam, że Nowoczesna jest ważnym elementem Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że ten taki liberalny człon zarówno w kwestiach społecznych, jak i gospodarczych jest potrzebny.
Sześciu posłów.
Tak jest.
Ilu członków ma dzisiaj Nowoczesna?
Około 2000.
To dużo?
To jakby nie jest dużo, ale to jest jakby wystarczająco dużo, żeby tworzyć fajne środowisko.
I to są ludzie, którzy regularnie opłacają składki. 2000 osób.
No tak, tak.
2000. A pan wciąż jest szefem Nowoczesnej?
Tak, a dlaczego miałby
Dlatego, że jak pan nim został, to mówił mi pan tu w tym studiu, że za moment zwoła pan konwencję Nowoczesnej, która zmieni statut, zrobi nowe wybory władz i że to będzie w pierwszym kwartale 2020 roku.
Tak, tak powiedziałem.
I co teraz?
I pamięta pan się, jaka jest różnica między listopadem 2019 a marcem 2020?
Pandemia wszystko popsuła?
Znaczy, wstrzymaliśmy się w marcu, we wrześniu, kiedy było poluzowanie obostrzeń.
Pierwszy kwartał kończył się w marcu, wtedy można było to jeszcze zrobić. Okej, okay, pandemia potem już popsuła. Ale kiedy będzie ta konwencja?
No, musi być na pewno jesienią tego roku i to już jakby nie mamy wyjścia żadnego.
Jesienią tego roku pan się poddaje weryfikacji w Nowoczesnej?
Absolutnie, tak.
Mówi pan, sprawdźmy, czy mnie popieracie?
Tak. Tak, to jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Ale to będą wybory nowego przewodniczącego, czy to będzie sprawdzenie pana poparcia?
Nie, to już jest tak, że ja zostałem wybrany przewodniczącym Nowoczesnej po rezygnacji Katarzyny Lubnauer.
Pamiętam.
Ja jestem wybrany na dokończenie
tamtej
kadencji.
Tak, ale chce pan
dokończyć
kadencję, czy chce pan poddać się weryfikacji? I
to już będzie połączone z tym po prostu. Znaczy jakby we wrześniu zeszłego roku zwołaliśmy już Radę Krajową, która przygotowywała konwencję już i wstępnie umawialiśmy się na listopad. I wtedy była kolejna fala pandemii. Myśleliśmy o marcu tego roku. Nadal były obostrzenia, więc jakby tutaj czynniki obiektywne zadecydowały o tym, że my nie mogliśmy zrobić fizycznie tej konwencji. Natomiast jakby ja tutaj zdania nie zmienię. No, jakby tak wyszło. No, mieliśmy zaplanowane to na końcówkę marca, a od 8 marca były wszelkie ograniczenia. No, pan to też
czynniki
doskonale
obiektywne
pamięta.
U nas są takie, że zegar pokazuje, że to jest moment, kiedy się żegnamy ze słuchaczami, z widzami. Bardzo dziękuję. Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, Marcin Zaborski. Do zobaczenia.